Podcast Radia Gdańsk. Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. Przedsiębiorcy spodziewają się, że w tym roku sytuacja ich firm będzie gorsza niż w poprzednim. To nie studzi planów związanych z rekrutacją. Co czwarta firma chce zatrudniać, a co piąta zrobi miejsce dla pracownika z Ukrainy. Wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy 2022, której autorem jest Personnel Service. Między innymi o tym, czego najbardziej boją się obecnie polskie firmy, Dominika Wrotek rozmawia z Moniką Banyś, rzecznikiem prasowym Personnel Service.
Jaki będzie ten rok dla przedsiębiorców? Jakie są Państwa prognozy w tym zakresie?
Po trudnych pandemicznych latach 2020 i 2021 ten rok może być dla przedsiębiorców tak naprawdę jeszcze gorszy. I nie jest to tylko kwestia wojny w Ukrainie. Firmy mierzą się z różnymi innymi problemami. Natomiast rzeczywiście widzimy, że problem deficytu kadrowego ze względu na napływ uchodźców trochę się zmienił. W tym roku zapotrzebowanie na pracowników w takich sektorach jak rolnictwo, ogrodnictwo, horeka, turystyka może być tak naprawdę zaspokojone i to są te sektory rynku, które przez pół roku są w stanie wchłonąć dużo pracowników z Ukrainy, którzy będą szukali tutaj pracy. Po tym czasie powinniśmy widzieć efekt trwających przenosin części produkcji z Rosji i z Ukrainy do Polski i wtedy też na pewno powstaną nowe miejsca pracy w Polsce.
Co jeszcze wynika bezpośrednio z opracowanego przez Państwa niedawno raportu?
Z naszego najnowszego barometru polskiego rynku pracy wynika, że ponad 4 na 10 przedsiębiorców boi się, że sytuacja w ich biznesie będzie w tym roku gorsza niż w poprzednim. Obawy te spadają wraz z wielkością podmiotu, bo im większa firma, tym ma większe przekonanie, że sobie poradzi nawet z dużą niepewnością teraz panującą w biznesie. Przedsiębiorcy zapytani o to, czego najbardziej się boją i jakie według nich są główne wyzwania, to w kolejności wskazują inflację i związany z tym wzrost cen, następnie zmiany prawno-podatkowe związane z Polskim Ładem. Na trzecim i czwartym miejscu są wyższe koszty prowadzenia działalności oraz możliwa duża liczba zachorowań na COVID-19, co nadal spędza pracodawcom sens powiek. W dalszej kolejności pojawia się wyzwanie kadrowe związane z pozyskaniem pracowników oraz presją płacową, chociaż można się spodziewać, że pracownicy z Ukrainy trochę tę presję płacową wyrównają i nie ma już teraz takiej obawy jak wcześniej, że pojawi się tak zwana spirala płacowo-cenowa. Przedsiębiorcy dostrzegają też trudności w łańcuchach dostaw, boją się obostrzeń rządowych, natomiast to jest dużo mniej zagrażające dla przedsiębiorców niż te inne czynniki, o których powiedzieliśmy. Barometr polskiego rynku pracy mówi też wprost o tym, że plany rekrutacyjne firm są ambitne. 24% pracodawców planuje zatrudniać. Im większa firma, tym więcej rekrutacji. W najmniejszych szukanie pracowników planuje 16%, w średnich co piąte, a już w największych co trzecie przedsiębiorstwo. Miejsce dla siebie w polskich przedsiębiorstwach znajdą też osoby z Ukrainy. Oni oczywiście po wybuchu wojny licznie przybywają do Polski, ale zamiar ich zatrudniania w ciągu najbliższych 12 miesięcy zgłasza co piąta firma. Największą chęć sięgania po kadrę ze wschodu widzimy w sektorze horeka. Tutaj 60% mówi o tym, że planuje zatrudniać Ukraińców. Następnie jest to biznes usługowy, ale też sektor produkcji czy budownictwo, choć w budownictwie głównie zatrudnia się mężczyzn, a do Polski na razie przyjeżdżają głównie kobiety z dziećmi.
Warto wiedzieć.
Wracamy do tematu, który poruszyliśmy w zeszłym tygodniu, bo o wskazówkach dla mam, które wracają na rynek pracy, można i trzeba dużo mówić. Dzisiaj między innymi o tym, czy mówić o dzieciach podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Opowiada Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Ten punkt o macierzyńskim urozmaicić i pokazać im, że też mamy czas na to, żeby właśnie się samodzielnie w danym zakresie, który jest dla nas ważne, rozwijać. Często pracodawcy też dobrze reagują na takie trochę zabawne wpisy, typu na przykład, że wyćwiczyłam cierpliwość i teraz żadna obsługa klienta nie jest mi straszna. Cokolwiek, niech to będzie takim, wiesz, smaczkiem, z takim żartem trochę. Bardzo wielu rekruterów to docenia. Robiliśmy nawet takie badania na rekruterach, jak rekruterzy reagują na poczucie humoru i ponad 3/4 rekruterów pozytywnie reaguje i to zwiększa szanse kandydata, kiedy coś w CV jest takiego zindywidualizowanego i trochę zabawnego. A prawda jest taka, że dziecko jak nic innego w życiu człowieka nie uczy cierpliwości, więc akurat ten zapis z reguły jest prawdziwy. Więc tutaj na pewno warto na to postawić. Jeżeli chodzi natomiast o takie długie okresy zatrudnienia, czyli na przykład kandydat jest w jednym miejscu zatrudniony 4, 5, 10 lat, a w tym na przykład pojawiają się dzieci, to też w takich sytuacjach warto się zastanowić nad tym, czy na przykład, jeżeli byśmy zatrudnili 5 lat, a z tego byliśmy na okresie macierzyńskim 4 lata, czy aby na pewno to będzie na naszą korzyść, jeżeli to ukryjemy. Mhm. Bo to w końcu gdzieś wyjdzie, że my nie mamy 5 lat doświadczenia, tylko rok. Jeżeli startujemy na stanowiska, w którym jest potrzebna osoba z mniejszym doświadczeniem, to też takie długie doświadczenie w firmie może nas dyskwalifikować, bo ktoś zobaczy, że ona przez 5 lat pracowała na przykład na tym stanowisku, to już jest za dobre dla nas. Ale jeżeli widzimy ten zapis z informacją, że ktoś z tych 5 lat, na przykład 3 lata był na okresie opieki nad dzieckiem, no to wtedy widzimy, no to jest jednak osoba, która ma kompetencje, które są nam potrzebne. Więc żeby dwie strony nie były na koniec rozczarowane po takim procesie rekrutacji, to też ja zawsze uważam, że warto jest jednak postawić na tą prawdę i szczerość, no bo w którymś momencie to wyjdzie i to zawsze jest taki niesmak. Też kiedyś sama nawet zatrudniłam pracownika, który miał właśnie bardzo długie okresy w trakcie swojej pracy, bardzo długie okresy opieki nad dzieckiem, no i ten niesmak jednak zakończył się. Pracownik zaczął pracę, ale jakby zaczął z takim, że coś jednak nie za bardzo to wyglądało z jego strony. No bo wiesz, mieć 5 lat doświadczenia, mieć rok, to jest jednak zupełnie co innego.
Co jeśli idziemy na rozmowę kwalifikacyjną? Mówić, że mamy dzieci, nie mówić? Może też z takim przymrużeniem oka opowiedzieć, co takiego się nauczyliśmy podczas tego macierzyńskiego czy wychowawczego?
No i to znowu wszystko zależy. To zależy od tego, jaka jest twoja determinacja. Czy ty musisz znaleźć pracę, bo jak jej nie znajdziesz, to, nie wiem, w jaki sposób to zagraża twojej bytności i finansowej płynności twojej rodziny, czy na przykład idziesz i na spokojnie szukasz pracy, a jakąś pracę już masz, czyli wracasz do swojej starej pracy, nie do końca jest ona dla ciebie odpowiednia, zaczynasz szukać, ale nie jest tak, że masz ciśnienie i musisz znaleźć. Ja gdybym szukała kiedykolwiek pracy i miała małe dzieci, to bym to pracodawcy powiedziała, dlatego że chciałabym mieć pracodawcę, który jest świadomy, chociażby dlatego, że akurat moje dziecko często choruje, więc chciałabym, żeby był świadomy, że jeżeli dzwonią z przedszkola, to no niestety, ale ja zostawiam swoje rzeczy i jadę po dziecko. Gdyby zapytała mnie o to mama, która ma sytuację podbramkową i musi znaleźć pracę, to bym jej powiedziała, żeby się tym dzieckiem nie wychylała, bo to nie jest też coś, na czym w ramach procesu rekrutacji chcemy skupiać uwagę rekrutera. Ważne są nasze kwalifikacje, nasze kompetencje, a to czy my mamy dwoje dzieci, psa, kota i trzy chomiki, no to jakby nie ma, to nie jest sprawa pracodawcy.
A często pada pytanie o dzieci?
Właśnie niestety ono ciągle pada. Z naszych obserwacji częściej pada na niższych stanowiskach, częściej pada przy pracownikach, którzy są zatrudnieni na takie pozycje gdzieś juniorskie, doradców, konsultantów, a rzadziej, kiedy są to faktycznie już takie role bardziej zobowiązujące. Częściej oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z kobietą, która jest młoda, czyli taką do 30, czy tam już gdzieś ten pomysł na dzieci jest. Kursantki nasze cały czas takie informacje nam niestety przekazują, że takie pytanie się pojawiło na rozmowie. Z reguły w firmach, które są mniejsze, które mają mniejszą, mniej rozwiniętą kulturę organizacji, ale niestety tak jest. Natomiast no, oczywiście zgodnie z polskim prawem takie pytanie w ogóle nie powinno paść, bo to nie jest ten element, po którym pracodawca ma prawo w ogóle wykonywać selekcji.
Głos pracownika. Podcast Radia Gdańsk. Głos pracownika.
W sektorze handlu jest około 150 tysięcy wolnych miejsc pracy, a na koniec roku może być nawet 200 tysięcy. Tam między innymi będą mogli znaleźć zatrudnienie pracownicy z Ukrainy. Moim i Państwa gościem jest pan Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. A porozmawiamy między innymi o warunkach zatrudnienia Ukraińców w branży handlowej. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
Jak to wygląda? Bo wśród uchodźców w większości przeważają matki z dziećmi, dlatego polscy przedsiębiorcy powinni się właśnie otworzyć na zatrudnianie kobiet, a handel przecież daje takie możliwości. Jak to wygląda?
Tak, luki, jeśli chodzi o zatrudnienie, są bardzo duże, bo niedobór pracowników od lat właśnie zgłaszamy. Pracodawcy do tej pory twierdzili, że no nie ma chętnych do pracy. Jest to praca trudna, nisko wynagradzana, a więc w tej chwili uważamy, że znaczna spora część kobiet z Ukrainy, które dzisiaj uciekły przed traumą, mogą znaleźć tam pracę. Zobaczmy, będąc na zakupach, nie ma nas kto obsłużyć. część z tych kobiet zna język polski, a więc tutaj widzimy dużą szansę dla tych pracowników, dlatego wystosowaliśmy apel do pracodawców jako Solidarność Handlowa, ażeby te zatrudnienie było na godziwych warunkach, na sprawiedliwych zasadach, żeby takich nie były to umowy śmieciowe.
Takich jak polscy pracownicy, prawda? Na takich samych warunkach.
Na takich samych warunkach jak polscy pracownicy, nie poprzez agencję pracy tymczasowej, gdzie pracownik jest pracownikiem najemnym, przychodzi do pracy i tak naprawdę nie wie na ile godzin, nie otrzymuje tutaj możliwości skorzystania ze zwolnienia lekarskiego, otrzymuje funduszu świadczeń socjalnych, opieki nad dzieckiem i wiele, wiele pozakodeksowych jest to wyjątków, w których taki pracownik, taka kobieta nie będzie mogła skorzystać. A proszę Państwa, wiemy, że to są osoby, które przeszły swoją traumę i chcą się zaaklimatyzować na polskim rynku, również zatrudnienia. I taka jest prawda, że nie znają polskich praw, nie wiedzą te kobiety, co im przysługuje, na co się mogą godzić, na co nie. Dlatego tutaj jako Solidarność Handlowa w połączeniu
Panie przewodniczący, przerwę, bo jeszcze przecież chodzi o wysokość wynagrodzenia, prawda? Wielu przedsiębiorców czy właścicieli sieci handlowych mogłoby się pokusić o to, żeby właśnie pracownikom z Ukrainy płacić mniej. I przecież chodzi też o to, żeby otrzymywali takie samo wynagrodzenie jak polscy pracownicy.
No tak, ale w wielu przypadkach właśnie ta praca w handlu to również jest zatrudnienie oscylujące około tej najniższej krajowej. No w wielu sieciach jest coś takiego jak premia uznaniowa, premia na przykład frekwencyjna, która jest uzależniona od tego, czy chorujemy, czy dana osoba korzysta z chociażby świadczenia. A więc to są rzeczy, których oczywiście, które mogą być wykorzystywane. My o tym wiemy i dlatego ten apel nasz, że tutaj jest zatrudniajcie, ale na podobnych warunkach jak Polaków. Ostatnio, w ubiegłym tygodniu, pani minister Maląg powiedziała w mediach, że pracodawcy zgłosili zatrudnienie 25 tysięcy Ukraińców no podejrzewam, że część również w handlu znalazła te zatrudnienie, bo to chodzi o cały kraj. Handel może przyjąć no 6 razy tyle tak naprawdę tych pracowników, ale co jest bardzo ciekawe w tym wystąpieniu, w tej informacji pani minister, 25 tysięcy tych pracowników, z tych 25 tysięcy 25% zostało zatrudnionych na umowę o pracę, a 73 to są umowy zlecenia, a więc umowy zlecenia cywilnoprawne, to są śmieciówki. I to jest to, co myśmy przewidzieli już. I to jest jakby dowód, proszę sobie wejść w internet, to jest dowód o tym, czym mówimy, a więc my nie chcemy się godzić właśnie na takie traktowanie pracowników, bo proszę Państwa, tutaj to są dwie strony medalu. Skoro ci pracownicy po czasie z Ukrainy będą pracowali na takich gorszych warunkach, staną się tańszym pracownikiem, poniekąd będą nas zastępowali tych naszych polskich długoletnich pracowników, a więc to jest bardzo niekorzystne. Na to nie chcemy się zgodzić. Uruchamiamy specjalny projekt, a więc będzie to infolinia połączona z dotarciem do tych pracowników poprzez ulotki, poprzez również osobiste dotarcie niektórych osób.
Ja jeszcze tylko dodam, zamykając ten temat, że przecież pracownik na umowie śmieciowej ma chociażby problemy z wynajęciem mieszkania, a przecież Ukraińcy nie mają tutaj swoich mieszkań. To przechodzimy do drugiego tematu. Solidarność protestuje przeciwko sieciom Leroy Merlin i Auchan, mówiąc, że poprzez bojkot konsumencki możemy wpłynąć też na to, żeby sieci nie finansowały wojny w Ukrainie.
Tak, proszę Państwa, dla mnie jest rzeczą niebywałą, że takie Auchan, Leroy czy Decathlon francuskie dalej współpracuje z reżimem Putina, z Rosją, prowadzi tam działalność. Mało tego, dowiadujemy się, że tam będzie ekspansja tej działalności. Chcą tą niszę, która tam występuje po innych sieciach, w jaki sposób wypełnić. To jest niesamowite. To są pieniądze oznaczone krwią. Nie można współfinansować dzięki temu tej wojny. Za te pieniądze Putin również może kupować broń i niszczyć ludzi, kobiety w ten sposób traktując. Wystąpiliśmy z takim apelem do międzynarodowych struktur związkowych, w których jesteśmy afiliowani, i do europejskich, żeby potępić, żeby wpływ na te francuskie sieci wymienione w jakiś sposób był prowadzony. No niestety, no z zerowym skutkiem. No proszę Państwa, mówią nam, że oni rozumieją tą sytuację w Ukrainie i tak dalej, ale no rynki gospodarcze są za mocno powiązane, że tą sprawę trzeba przedyskutować i tak dalej. Wcześniej wystąpiłem również do przewodniczącego Związku Zawodowych Verdi. Jest to bardzo duża niemiecka sieć związkowa, która również Niemcy nie zablokowali SWIFT-u z Rosją, a więc ten przepływ gospodarczy poprzez banki ma miejsce. Wystąpiłem do poprzedniego przewodniczącego Związków Zawodowych, który dzisiaj zasiada w parlamencie niemieckim. No, również można powiedzieć zerowy skutek.
Ja jeszcze tylko dodam, że sieć Leroy Merlin zapowiedziała, że planuje kolejne inwestycje w Rosji, czyli no, nie za bardzo zważa na to, co się dzieje na Ukrainie. I kolejny temat, panie przewodniczący. Przepisy dotyczące handlu w niedzielę zostały uszczelnione. Nadal jednak niektóre sieci handlowe próbują je omijać, na przykład otwierając księgarnię czy czytelnię. Ale nie tylko. Jak wygląda sytuacja, panie przewodniczący? Czy to pojedyncze przypadki, czy coraz częściej mamy z taką sytuacją do czynienia?
Tak, proszę Państwa, są to pojedyncze przypadki, ale robią to te same sieci, które właśnie w 17-18 roku, kiedy ustawa weszła w życie, próbowały również obejść na tak zwane placówki pocztowe. Te sieci dzisiaj, czy tam sklepy, no nie próbują znajdować jakichś nowych obejść. Próbują na 10 wyjątek, a jest mowa w nim, że można zatrudniać pracowników w placówkach handlowych, w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku. A więc ja wyjaśnię słuchaczom, o co chodzi. To jest stary zapis, który do tej pory no, nikomu nie przyszło na myśl, żeby go wykorzystać do omijania. Chodzi o to, że tutaj ustawodawca sobie zastrzegł, że placówka handlowa może być czynna w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie kultury, a zakładem jest teatr, jest stadion, jest opera, jest uczelnia, jest biblioteka, a nie odwrotnie. A dzisiaj mamy, że te sklepy stały się zakładem prowadzącym w zakładzie kultury. Nie może tak być. Może być placówka czynna, sklepik w teatrze, sklepik na stadionie i tak dalej, ale nie odwrotnie. A więc no, ewidentne łamanie ustawy. I teraz ja wiem, że mieliśmy COVID, mamy wojnę, ale odpowiednie instytucje państwowe, mam tu na myśli resort pracy, rodziny, mam tu na myśli Państwową Inspekcję Pracy, powinna wyjść i powiedzieć, zinterpretować, wydać odpowiednie oświadczenie, zinterpretować te przepisy i powiedzieć, proszę Państwa, nie ma takiej możliwości, pozamykajcie się, nie zatrudniajcie ludzi albo stańcie sami za ladą. W innym przypadku będą dokuczliwe kary, bo takie kary mogą być za uporczywość lub złośliwość, to znaczy powtarzalność tego przepisu zgodnie z artykułem 218 kodeksu karnego. Może to być nawet 1 000 000 zł, jak również pozbawienie prowadzenia działalności gospodarczej w handlu orzekana na okres kilku lat, nawet do 15. I tego nam brakuje. I tego będziemy oczekiwali od służb kontrolnych, od państwa, bo nie może tak być, że sieci czy no, dani pracodawcy, jak na przykład w tej chwili francuscy w Polsce, jak Intermarché będzie interpretowało przepisy według swojego...
No, widzimy się.
Panie... Widzimy się, bo inaczej tego nie można zinterpretować.
Panie przewodniczący, a w jaki sposób reaguje na takie przypadki Solidarność?
No proszę państwa, zgłosiliśmy te sprawy do prokuratury, co oczywiście tutaj poszło zażalenie. Prokuratura w niektórych przypadkach nie podjęła działań. Mamy pewne dowody i będziemy się domagali również pewnego nadzoru głównego prokuratora i Ministerstwa Sprawiedliwości, bo no, to jest karygodne. W swoich krajach ci pracodawcy nie pozwoliliby sobie na takie działania, jak u nas prowadzą. No proszę państwa, można powiedzieć, na tyle sobie pozwalają, na ile rząd w danym państwie pozwala tym pracodawcom. I myślę, że tu musi być ingerencja i stanowcze stanowisko rządu, które będzie określało pewne zasady i powie jasno, że nie ma przepisów, które oddają możliwość obchodzenia ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, z której pracownicy się bardzo, bardzo cieszą, ale również i polscy pracodawcy, którzy mogą stanąć w niedzielę za ladą z rodziną i odrobić straty, bo dzisiaj prowadzenie działalności w dobie tak dużej konkurencji tych globalnych przeciwników jest bardzo, bardzo...
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również i pozdrawiam serdecznie.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Na planowanej przez rząd obniżce stawki podatku dochodowego z 17 do 12% zyska około 13 milionów Polaków, szacuje resort finansów. Dla reszty z 25 milionów podatników zmiana ma być neutralna. W myśl najnowszych przepisów ulga dla klasy średniej ma zostać zlikwidowana. Zmiany mają obowiązywać od 1 lipca. Uchodźcy w Polsce mają dostęp do pracy, zapewnia resort rodziny i polityki społecznej. To jest bardzo ważne, bo chcemy ich wspierać przede wszystkim poprzez zatrudnienie, podkreśla minister Marlena Maląg. Szefowa resortu przypomniała, że pracujący w naszym kraju Ukraińcy mogą korzystać z tych samych świadczeń co Polacy. Od ataku Rosji na Ukrainę 24 lutego w Polsce zostało zatrudnionych ponad 25 tysięcy Ukraińców. Rodzice złożyli do tej pory ponad 2 600 000 wniosków o świadczenie z programu Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy. Złożone wnioski obejmują ponad 4 200 000 dzieci. Wnioski na nowy okres, trwający od 1 czerwca do 31 maja przyszłego roku, można składać od 1 lutego. Złożenie wniosku do 30 kwietnia gwarantuje ciągłość wypłacania świadczenia. Wnioski można składać tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ZUS, portalu Empatia lub poprzez bankowość elektroniczną. Rozpoczęło się wypłacanie 13. emerytury. Otrzymali ją już ci emeryci i renciści, którzy pobierają swoje świadczenia pierwszego dnia każdego miesiąca. Trzynastka będzie wypłacana w 6 terminach, podkreśla prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska.
Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą lub rentą albo innym świadczeniem, które jest tytułem do przyznania tej trzynastki.
13. emerytura jest wolna od potrąceń i egzekucji, a jej pobranie nie ma wpływu na ubieganie się oświadczenia, dodatki, zasiłki czy dodatkowe wsparcie. Od trzynastki nie jest też pobierany podatek od osób fizycznych. Aby otrzymać świadczenie, nie trzeba składać żadnych wniosków. Na Pomorzu rozpoczyna się program, dzięki któremu 860 osób będzie mogło podnieść kwalifikacje i zwiększyć szanse na pracę. Wojewódzki Urząd Pracy do udziału w nim zachęca również uchodźców z Ukrainy. Celem programu Praca dla Pomorza jest wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w warunkach pandemii, a także zdobywanie doświadczenia pozwalającego na znalezienie i utrzymanie pracy. Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne, w szczególności w wieku od 30 do 50 lat, z obszarów wiejskich oraz osoby o niedopasowanych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych. W tegorocznej edycji programu szanse na podniesienie swoich kompetencji, zdobycie doświadczenia lub znalezienie pracy uzyska dokładnie 859 osób. Na ten cel samorząd województwa przeznaczył 10 milionów złotych. Co czwarta firma chce w tym roku zatrudnić nowych pracowników. Niemal tyle samo przedsiębiorstw przewiduje zwolnienia. Wynika z najnowszego badania Personal Service. Według barometru Polskiego Rynku Pracy 2022 ponad połowa firm przewiduje w tym roku podnoszenie wynagrodzeń. 19% planuje podwyżki wyłącznie w związku z podniesieniem płacy minimalnej. 17% chce wyrównać inflację. 16% deklaruje, że podniesie pensję bez względu na inflację i wyższy poziom płacy minimalnej.
Zawody przyszłości.
Inżynier żywności. Choć jest obecny dziś, to jednak będzie to kolejny zawód, który będzie bardzo ważny i będzie szybko rozwijał się w przyszłości w wielu specjalizacjach. Ale o tym więcej Iwona Wysocka.
Na Ziemi przybywa ludzi, a wyżywienie ich będzie coraz trudniejszym zadaniem. Dlatego pojawi się potrzeba inżynierów, którzy zajmą się pracami nad jeszcze bardziej intensywną produkcją żywności niż dziś, nad sposobami długotrwałego przechowywania jej i konserwacji, ale bez środków, które w dłuższej perspektywie szkodzą ludziom, takiego przetwarzania, by zminimalizować jej gabaryty, hodowli w każdych możliwych warunkach, a także kontroli, pakowaniu i dystrybucji produktów spożywczych dopasowanej do okoliczności w określonym momencie historii Ziemi. Inżynierowie żywności opracują nowe metody jej produkcji w warunkach miejskich, jeśli okaże się w przyszłości, że to właśnie miasta będą rozbudowywały się i zabierały tereny dziś przeznaczone na rolnictwo. Być może żywność będzie powstawała już tylko w wyspecjalizowanych laboratoriach. Być może do jej produkcji będą stosowane biodrukarki, do jej hodowli bioczujniki, a wszystko będzie się odbywać w ramach zrównoważonego w miarę możliwości rozwoju. Dlatego przyszli inżynierowie żywności ze względu na złożoną naturę materiałów spożywczych będą musieli wykazać się wiedzą z wielu dziedzin jak matematyka, fizyka, mikrobiologia, chemia żywności czy termodynamika.
Głos pracownika.
To wszystko w naszej audycji. Czekamy na pytania lub propozycje tematów. Proszę pisać na adres mailowy glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.